Dzień dobry. Nazwoziłem różnych rzeczy, zaraz Państwu pokażę. Takie przyszło, a co tam w środeczku? No jest okres, jaki jest, jak to jest ładnie zapakowane, pokażę Państwu tutaj. Kamera widzi i czyta, pa-ba-bam, wyciągam. I takie piękne serebereczko, a w środku czary-mary, zmieniam sznurek na dolary. Ten kubek rozdrażni każdego na lewo od nas. Wiem na 100%, gdyż od miesiąca piję yerbę z czegoś takiego. Lewacy się robią tacy czerwoni jak ten kubek, a potem się robią biali jak ten kubek elegancki. Kubek Trumpa. Ale jeszcze nie wszystko. Co by tu Państwu pokazać? Jakie piękne amerykańskie kagańce. Na mordę, jakby ktoś chciał maskę założyć, piękny kaganiec. I lewacy znowu się denerwują, bo mówią, czemu pan po ulicy bez maski chodzi? Mogę założyć, ale nie wiem, czy pan sobie życzy. To założę w takim razie. I oni wtedy się zawieszają, bo nie wiedzą, czy chcą, żebym zdjął, czy żebym nie zdejmował. Więc nawiozłem trochę tego. Jeszcze nawiozłem. To też drażni ludzi. No jest listopad, deszcz pada. Poszedłem, kupiłem, mam. Tak, ta czerwona czapeczka powoduje, że lewacy dostają szału. Nawet jak z tyłu widzą, to oni już wiedzą, co jest z przodu i dostają szału. Elegantement. Przywiozłem jeszcze z wiecy wyborczych takie do machania, jakby ktoś chciał sobie w ogródku albo gdzieś sobie postawić. Ja może tutaj to postawię, o. Jedno w naszym barze. Dzień dobry. Bardzo piękne. I na zakończenie naszej krótkiej pogadanki kurtyna zapadła. Lewi dostają szału.
sklepkolonialny.com
Z panem Markiem Jakubiakiem będę rozmawiał i chcę, żeby państwo wiedzieli, że go lubię. Kim jest Marek Jakubiak? Bo pan nie wie, czy pan jest przedsiębiorcą, czy politykiem. Był taki zarzut, że podpisy, które umożliwiły panu start w kampanii, zebrał dla pana PiS, żeby osłabić Konfederację. To jak to było? A dlaczego pan odszedł z Konfederacji? Pan kłótliwy jest, czy co? Ludzie mi wytykają, że pana chwalę, a jednocześnie jestem za wszyscy won. No a pan był w PRL-u po złej stronie. Coś mi tu nie pasuje.
No co?
Jest pan tuż przed emeryturą i prosi pan o zwolnienie z wojska. Wie pan, co to jest, co pan opowiada? To wygląda jak klasyczne uwłaszczenie nomenklatury. Kable okablowały osiedle kabli. Gdyby pan był prezydentem dzisiaj, to co już by pan załatwił z tych rzeczy, które zawsze chciał pan załatwić? Czy pan się boi pandemii? A co by pan zrobił z ambasadorami, którzy zaatakowali Polskę? I to co, trochę się pan wykręca z pytania. A co by pan zrobił z piątką dla zwierząt?
Ale to szczerze panu powiem.
No, myślałem, że pan do tej pory ze mną szczerze rozmawia. Gdzie pan stoi w temacie aborcji?
Po słusznej stronie światła, życia. Absolutnie.
Ale jak?
Znaczy, ja jestem za tym, żeby, jeżeli chodzi o badania prenatalne, jeżeli chodzi na przykład o eugenikę, to chcę powiedzieć, że tutaj jest sprzeczność wewnętrzna u mnie. Tutaj się absolutnie, chcę powiedzieć, nie zgadzam. Dziecko ma prawo, z tym, że ja mam parę obostrzeń wobec państwa polskiego. Skoro państwo polskie moimi, pańskimi, innymi ustami podejmuje decyzję, że kobieta ma obowiązek urodzić dziecko, nawet jeżeli jest w jakikolwiek uszkodzone, to państwo musi wziąć odpowiedzialność za to dziecko i w chwili urodzenia to dziecko powinno mieć przynależne uposażenie od państwa ze średniej przemysłu, a nie minimalnej.
Cofnijmy się, bo to jest już po urodzeniu dziecka. Jeżeli dziecko wygląda przed urodzeniem, że może mieć Downa, teraz są takie przepisy, wygląda, że może mieć, nie wiemy czy ma. Dopóki się nie urodzi, nie wiemy, czy ma. Wygląda, że może mieć Downa, to można zabić. Dzisiaj nie. Takie są przepisy.
Nie zgadzam się.
Nie zgadzam się, dobra. A jak dziecko ma ojca bydlaka, który zgwałcił matkę i ona się przeżyła okropną rzecz i w zasadzie się brzydzi tym dzieckiem w sobie, bo jeszcze go nie widziała, nie trzymała na ręku, nie zdążyła pokochać, tylko jest w takiej sytuacji, w której odrzuca ten niewinny owoc, bo ojciec bydlak. To co wtedy? Może zabić dziecko, matka?
Ojciec przestępca.
No zgwałcił, tak.
Ojciec przestępca i to jest tak, że ta kobieta może twarz tego przestępcy widzieć do końca życia.
Tak. I co wtedy?
Na szczęście tutaj natura wkracza. I w chwili, kiedy takie dziecko się rodzi, matka widzi własne dziecko, a nie czyjeś dziecko. I tutaj natura to załatwia.
Czyli też nie powinno być zezwolenia na zabicie dziecka, to tu się zgadzamy, bo ja uważam, że niewinne dziecko nie powinno być ukarane z tego tytułu, że ojciec bydlak, nie?
Tak. No poza tym można oddać zawsze takie dziecko do adopcji. Na przykład, jeżeli już matka na przykład nie chce, to dziecko jest niczemu winne. Dziecko jest cudem tego świata i szczerze mówiąc, trzeba Bogu dziękować, że tak to się odbywało u nas.
No a trzeci przypadek. A jeżeli matka mówi, że w ciąży jest jej ciężko i tam oko jej pęknie, jak będzie rodziła dziecko i tak dalej, wpadnie w depresję, czyli z powodów społecznych.
Panie redaktorze, na szczęście to nie są wybory. No, jest biologiczny cykl prokreacyjny. Kobieta ma swoją funkcję biologiczną i po prostu trzeba urodzić. Ja przepraszam, a jeżeli kobieta ma nowotwór i widzieliśmy wyraźnie, że cud świata polega na tym, że nawet wtedy, kiedy jest chora na nowotwór, a mieliśmy takie przypadki, zachodzi w ciążę i nowotwór mówi stop, przestaje zabijać, bo tutaj się święto dzieje. I przez okres ciąży nowotwór śpi. 3 tygodnie po porodzie kobieta na nowotwór umiera. Mm. To jest taki przykład, że w organizmie kobiety dzieją się cuda. Biologiczne cuda i nie ma co Boga poprawiać w tych razach.
Dobra, to czy ja mam taki wniosek wyciągnąć z tych 3 odpowiedzi, że pan jest za całkowitym zakazem aborcji? Nie znalazł pan żadnego przypadku, w którym ona byłaby usprawiedliwiona?
Nie znajduję takich przypadków. Nie znajduję takich przypadków.
Czyli całkowity zakaz wyszedł z tej rozmowy?
No, całkowity zakaz wyszedł z tej rozmowy. Czym jestem starszy, tym bardziej o tym myślę, powiem szczerze.
To tak jak u Trumpa. Kiedyś był za, a potem jak zobaczył własne wnuki i dzieci...
Tak. Coś jest z wiekiem takiego, że jak czas mija i człowiek patrzy na wstecz za siebie, to zaczyna doceniać, że tak powiem, ten biologiczny cykl piękna życia.
Teraz kamera na twarz. Co pan sądzi o Jarosławie Kaczyńskim?
Jeżeli chodzi o pana Jarosława Kaczyńskiego, powiem tak, że to jest człowiek, któremu się świat zawalił na łeb i on to wszystko wytrzymał. Podziwiam go za to. Jest odporny psychicznie. Nie wiemy, pan nie wie, ja nie wiem, nikt nie wie, co to znaczy biologia bliźniaków i co to jednojajecznych i co to znaczy związek bliźniaczy. Katastrofa smoleńska spowodowała, że temu człowiekowi się świat do góry nogami przekręcił. Po prostu, zwyczajnie. Za chwilę matka mu umarła. Przez kilka miesięcy oszukiwał matkę, że Leszek żyje. Więc ja jestem pełen uznania dla niego, a mój duch i wywodzący się jeszcze taki z autokratycznego, takiego podejścia wojskowego, przedsiębiorczego, to chcę państwu powiedzieć, żeby zbudować tak wielką partię, to trzeba być naprawdę herosem. Takim mentalnym herosem, nie? Natomiast co innego zupełnie bycie politykiem, bo wydaje mi się, że kilku polityków idzie w tym samym kierunku. Ja mówię teraz o psychice, natomiast jeżeli chodzi o dokonania, człowiek od urodzenia praktycznie w polityce, więc niczego większego nie zrobił, tylko partię,
okay,
która rządzi dzisiaj Polską.
Jak rozmawiać z Putinem?
Jest kłopot, dlatego że Putin, jak i co drugi Rosjanin, gdzieś tam w genach ma zapisany Smoleńsk, okupację Moskwy i 20 rok. I oni genetycznie nie znoszą Polaków. To już to chyba wszyscy wiemy. Putin też. Takie klepanie się z tym niedźwiedziem po plecach, który zawsze, kiedy jest głodny, przychodzi do nas się najeść, jest aberracją. Trzeba przyjąć do wiadomości, że po wschodniej stronie naszej granicy mamy wroga, zdeklarowanego wroga, który czasami udaje tylko, że jest najedzony. Nic więcej. W Kaliningradzie stoją wojska rosyjskie, które przewyższają liczebnością wojska polskie i wydaje się, że w zasięgu rakiet z ładunkami jądrowymi jesteśmy aż po Berlin, więc nie ma się z czego cieszyć. Natomiast wiemy, że Rosjanie mogą podejmować decyzje, bo oni mają prezydenta, który rządzi dekretami. Więc oni mogą podejmować decyzje o tak po prostu.
No to jak rozmawiać z Putinem? Poza tym, że pan zdefiniował, że trzeba rozmawiać tak jak z wrogiem.
Z pozycji partnera, więc...
Z pozycji partnera?
Tak, ale trzeba powiedzieć, ty Putin, tu się nie klepiemy po plecach, chłopie. Mamy jakieś interesy wspólne. Ty masz głodny naród, ja jestem w stanie nakarmić ten naród pod warunkiem, żebyś dobrze płacił. Najpierw płacił, potem dostawał. Natomiast to embargo, które zostało wprowadzone za Ukrainę, która jeszcze niedawno, bo parę lat wcześniej, ustami Tymoszenko powiedziała, że jeżeli Rosjanie każą nam zakręcić gaz i ropę do Polski, to zakręcimy. I wtedy nie było przyjaźni jakiejś wielkiej. To my w tej chwili nadstawiamy siebie i ten rynek wielki, który rolnictwo nam, że tak powiem, trzymał na nogach, zamknęliśmy z powodu wirtualnej przyjaźni z Ukrainą. Wirtualnej, podkreślam, bo nie wierzę w tą przyjaźń.
No tak. Nawet nie przeprosili za nabijanie polskich dzieci na płoty.
To jest po prostu... nie będę epitetów używał, ale to jest jeden z elementów, determinantów mojego życia. Może dlatego, że jestem warszawiakiem, rodzinę mam z Warszawy, z Mazowsza. I ja stricte po stronie Jakubiaków ani jednej osoby poszkodowanej na Wołyniu nie miałem. Natomiast ze strony mojej ciotki, Roberta Kawlińskiego, ojciec, mój wujek, przeżył tą gehennę i po prostu zwyczajnie, jak to, on nawet nie był w stanie tego opowiadać. Nie? Hmm. Tak więc myślę, że właśnie moja odpowiedzialność, człowieka, który, Polaka, który czuje się solidarny z własnymi rodakami, nakazuje myśleć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której się od tamtych lat nic nie zmieniło.
Amen.
Do konsulatu pytam się, w którym cywilizowanym państwie strzela się z granatnika? Do konsulatu polskiego ostatnio strzelano z granatnika. Na granicy pomiędzy gangami ukraińskimi dochodzi do dnia dzisiejszego do potyczek z użyciem broni palnej. No to pytam się, to jest normalne, to jest wszystko? Wysadza się w powietrze za pomocą tony ładunku wybuchowego pomniki po wsiach polskich, po pomordowanych ludziach, 200 tysięcy ludzi wymordowali tak po prostu. Do tego stopnia, że nawet Niemcy dali broń Polakom, żeby się mogli bronić. No. To mieliśmy z takim barbarzyństwem do czynienia. I powiem, ta sprawa, która absolutnie jest cieniem i jest zadrą w tych kontaktach, nie ma, zresztą chyba Kaczyński to powiedział, że na trupach Wołynia do Unii nie wejdziecie.
Jak rozmawiać z Trumpem?
I tu już pewnego rodzaju filozofia jest. Uważam, że jeżeli chodzi o zbrojenia, to prezydent Andrzej Duda za bardzo poleciał nie negocjować, tylko za szybko się dogadać. Rozmawiałem z prezydentem na ten temat, jak się rozmawia z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że Donald Trump jest po prostu no taki wiraszka, nie? Zresztą to jest taki gość, który mówi: ty, ja jestem prezydentem największego państwa, co ty mi tu, chłopaczku, siadasz jak ja stoję, nie? Na przykład. Więc tu trzeba jakiś wspólny mianownik znaleźć. Myślę, że ja bym miał szybciej ten wspólny mianownik z nim, bo ja mam podobne podejście do tego. Tak jak żeśmy zauważyli, jednym, tak ludzie do mnie pan Marek mówią, ale nigdy Marek. Więc jeżeli chodzi o Donalda, z całą pewnością budzi szacunek i ja nie wiem, czy Polacy, a szczególnie Polacy w Stanach Zjednoczonych, zdają sobie sprawę z tego, jak tutaj w Polsce bardzo przeżywamy te wybory. Bo jeżeli Donald Trump przegra w Stanach Zjednoczonych, to przegra cała Polska. Dlatego, że proszę Państwa, zwracam Wam uwagę, że to jest ostatnia wyspa normalności. Jeżeli Donald Trump z tym śpiochem przegra, to wtedy lewactwo opanuje już cały świat. Mają Niemcy, mają Francję, mają całą Europę i Unię Europejską. I jeszcze jedyna wyspa to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
I tak ta wyspa jest zatruta i przez lewactwo.
Tak.
No to tu się zgadzam z Panem w 100%. A poza tym jeszcze Chiny nas zjedzą, jak Trump padnie. Stąd postawiłem taki znaczek. Co Pan uważa za największy sukces w życiu?
O, rzucenie palenia, ale poważnie mówię.
W porządku, długo Pan palił?
20 parę lat
i jak Pan rzucił?
W wojsku, z dnia na dzień.
To tak moja ciotka jedna, też 20 parę lat, postawiła paczkę klubowych na piecu. Powiedziała, dzisiaj rzucam, bo zarejestrowali Solidarność Rolników Indywidualnych i sobie znalazła taki moment. Postawiła, nie wolno tej paczki było ruszyć. Mówi, bo jak mi się zachce, to se zapalę jeszcze. I dopiero jak ciotka zmarła, to próbowaliśmy zdjąć tę paczkę, się rozsypała w proch, bo stała tam wiele
lat. Golden Dragony paliłem, muszę Panu powiedzieć, że niestety kolega w twarz dostał niechcący. To było dla mnie tak przeżycie niesamowite, to była taka walka z przyjemnościami. Ja lubiłem palić.
Ale w jeden dzień?
W jeden dzień i ja to jeszcze w wojsku będąc rzuciłem. Ja po prostu to masochistyczne podejście do samego siebie było prawie, ale rzuciłem z powodu dzieci moich, które chowały mi papierosy, śmierdziało im w domu, wszystko śmierdziało. I po 9 miesiącach, bo taki kryzys jest po 9 miesiącach mniej więcej, kolega, nie wiem odruchowo czy nie, ale to kolega, no bliski, wiedział jak ja cierpię, śmiał się z tego i mi podstawił tego papierosa. I ja zagadany byłem, sięgnąłem za tego papierosa, do ust wziąłem, przypalił, pociągnąłem. Co to jest, nie? Obudziłem się, jakoś strzeliłem w łeb. Mówię, a to za to, że chciałeś gnoju 9 miesięcy mojej męczarni zmarnować, nie?
A co Panu w życiu nie wyszło?
No to jest kłopot, powiem szczerze, latanie. Jestem pilotem, latam na ultralightach w tej chwili, co prawda czasu nie mam, ale to był ten zakręt, w którym przegrałem z rzeczywistością i na te myśliwce się nie dostałem, to była gigantyczna porażka moja.
Jakimi zasadami kieruje się Pan w biznesie?
Etyką przede wszystkim. Patrzę w lustro. I niestety coraz więcej dziadów po drodze spotykam.
Ale w tym lustrze?
Nie, nie. Oni gdzieś tam są z tyłu, oni korzystają, oni wykorzystują zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że coraz bardziej dostaję po 4 literach. W związku z tym zaczynam się zmieniać w tych kwestiach. I okazuje się, że tym jest jakaś część ludzi, dla których warto pomagać, którym warto pomagać. Natomiast jest część ludzi, którym jak się pomoże, i jak tylko staną na nogi, to przypomina im się ich pochodzenie drapieżne.
A powiedział Pan, że w biznesie zasadami etyki się kieruje. Jakiej etyki? Bo teraz jest wiele.
No finansowej, zobowiązań różnej maści i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że tutaj nie mam sobie za dużo do zarzucenia. Bo...
Czyli Pan płaci za faktury? No. Płaci Pan w terminie?
No i parę milionów mam niezapłaconych. Czyli nie zapłacili mi.
A, że Panu nie zapłacili. To każdy przedsiębiorca ma to samo. Ja płacę natychmiast na przykład. Wprowadziłem taką zasadę w mojej firmie, że nie czekam 21 dni, czy ile tam do upływu terminu faktury, tylko nauczyłem całą moją firmę. Dostałeś dokument, nie trzymaj go pod biurkiem, nie sprawdzaj codziennie, czy już 21 dni minęło, tylko po prostu płacisz z bomby. Jak nas nie stać, bo mamy za krótki ogon finansowy, to musimy coś zmienić w firmie, bo chcemy być taką firmą, która może sobie pozwolić na to, żeby płacić natychmiast.
To jest to nie tak... po amerykańsku.
Po amerykańsku.
Oni wszyscy tylko... z kredytu żyją.
Ale tak, ale to z tych lepszych czasów. Z tych lepszych czasów.
No, to
czy
chyba,
Pan wiedział, a propos po amerykańsku, że Donald Trump nigdy nie założył spółki akcyjnej, tylko prowadzi od początku jako jedyny miliarder na kuli ziemskiej działalność gospodarczą? czyli całym swoim majątkiem odpowiada za swoje przedsiębiorstwo. On jest przedsiębiorstwem i nigdy tego nie zmienił.
To jest mój błąd. Poszedłem w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzisiaj już jest kłopot z wycofaniem się, ale ja bym zrobił dokładnie to samo. Dzisiaj?
Na tych wszystkich kasynach, wieżowcach i tak dalej wchodzi w różne interesy, czasami z korporacjami, ale on prowadzi działalność gospodarczą. Jak pan dobiera pracowników?
Intuicyjnie bardziej i czym starszy, tym lepszy, czyli inaczej mówiąc, powyżej 45 roku życia najlepiej by było. No nie mogę, no nie ma tego wojska dzisiaj, nie ma tego, tych zawodówek, nie ma.
Nie ma zawodówek, o dzisiaj. To myślałem, że pan wcześniej powie, że jako prezydent najpierw by pan uruchomił zawodówki.
I to jest tak, że ten młody człowiek stoi z gwoździem, z młotkiem i on się zastanawia, po co on to trzyma, no.
Ma pan jakiś autorytet w życiu? Albo kilka?
Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie.
No wiem. Wszystkie dobre te pytania najpierw sobie zadałem.
To jest tak, że ja się często zastanawiam nad losami ludzkimi, nad sytuacją, w której podejmują decyzje, w jaki sposób podejmują, ale staram się nie mieć autorytetów takich, chociaż myślę sobie, że takim Trumpem naszym był Sobieski kiedyś. Jak jego historię czytam, to on własnym majątkiem często płacił za wyprawy wojenne. I on, no to podobnie, on miał tą spółkę swoją na nazwisko Sobieski. Tak kiedyś było. Co ciekawe, że przed wojną wszystkie działalności gospodarcze w Polsce od nazwisk były. To potem komunizm wprowadził.
Tak, Wokulski.
Tak, Neksy, Streksy jakieś od nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Ale skróty. Bogactwo było wstydem, czyli inaczej mówiąc, nie pokazuj się, że jesteś kolorowy, czyli inaczej mówiąc bogaty, bo cię w ruble zadziobią.
To już potem, bo na początku firma w ogóle znaczyło podpis.
Tak, kiedyś tak.
Firmuje moją działalność moim nazwiskiem.
Tak.
I to rachityczne, takie pozostałości tego są w działalności gospodarczej, gdzie częścią nazwy musi być twoje imię i nazwisko.
Tak. To Browary Warszawski, Haber-Busch-Schiele na przykład.
Na przykład, tak.
Albo Machlejt. To mi imponowało, dlatego moja firma jest Browary Regionalne Jakubiak.
Co pan robi pod koniec dnia pracy albo po pracy?
A to taki rytuał już troszkę, dlatego że sobie gdzieś tam o godzinie 18-19 siadam w spokoju w domu, biorę sobie ciechana i sobie piję,
okay.
Sprawdzając przy okazji produkty.
Pan czyta jakieś książki?
No dzisiaj jest tym kłopot, bo cierpliwości już nie mam do czytania książek.
A jakieś filmy pan ogląda?
No praktycznie wszystkie, jakie można.
Ja francuskich nie oglądam na przykład i niemieckich.
Ja się zastanawiam nad takim cudem amerykańskim, że na krótkich planach, nawet niezbyt drogo kosztowych filmach, potrafią zrobić, Tom Hanks ostatnio zrobił właśnie na bazie, a propos książek, Fregaty, którą czytałem z 5 razy chyba, Forbesa. I powiem szczerze, że mamy błyskawice u nas w porcie, że na tym filmie, z takimi historiami, nikt nie jest w stanie takiego filmu zrobić, to po prostu ręce opadają.
No, mamy Pileckiego też, no, który...
Ale mamy historie takie...
Wszedł do Auschwitz i wyszedł z Auschwitz, i to piękna historia.
I teraz niech pan zobaczy,
agent.
Gdyby Amerykanie mieli taką
000
historię, agent. To byśmy nigdy więcej niczego nie oglądali. Amerykanie po prostu zwyczajnie... Wczoraj oglądałem Szeregowca Ryana któryś raz z rzędu.
Aha.
I muszę panu powiedzieć, że nikt nie zadaje sobie pytań, czy to prawda, czy to nieprawda, kto w dupie to wszyscy mają. Natomiast ja jestem inicjatorem taki od lat już, Husaria przed pałac. Żeby jak to przyjeżdża gość do naszego Andrzeja Dudy, nie? A z tyłu stoi dwóch spieszonych, bo na koniach wiadomo, że nie wpuszczą, husarzy.
A czemu mają nie wpuścić na koniach? Trzeba bramę powiększyć.
Okej, to niech też stoją, ale spieszeni tak, żeby kamery, żeby to skadrować jakoś, nie? I stoi sobie tych dwóch husarzy.
Proszę, to kadrujemy tak, ja bossa przez świat robię na jedną kamerę, więc potrafię. Duda stoi na balkonie, proszę pana, tylko nie może w Pałacu Namiestnikowskim Carów mieszkać, tylko powinien jakiś w czym innym. I husarzy wtedy pod spodem na koniach.
Byłem u Komorowskiego, powiedział mi tam jeden ukraińskie nazwisko, gość ma, mówi, że to jest pogrzebowo. nowa armia. Mówię, człowieku, w ogóle nie rozmawiaj z nim. Rzuciłem mu książkę, wyszedłem, czując się obrażony, nie? Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego kompania honorowa odprowadza żołnierzy i to jest zwyczaj wprowadzony przez husarię. Nie można ich nazywać w związku z tym wojskiem pogrzebowym. No. To jest 4000 jazdy pilnowało naszych granic, które były dłuższe trzykrotnie niż dzisiaj. To są ludzie, którzy od 10 roku życia byli budowani na husarza. To była godność. Husarz to było jeszcze 3 pocztowych i 10 wozów konnych. To była firma. On walczył pieszo, na koniu, nie było opcji, żeby ktoś stanął. Takie historie mamy w husarii, że gdybyśmy poświęcili jeden program tylko na opowiadanie, co oni z Turkami robili na przykład, albo jak to jest wyprowadzić 2-3 chorągwie z Podchocimiem, żeby sprawdzić, czy tylko może być szarża. I rozbijają Turków w pył 20 tysięcy ludzi. A Turcy płaczą z rozpaczy, bo nie wiedzą, co zrobić. Nie? To takie historie, gdybyśmy pokazywali. Jak 20 tysięcy Tatarów ucieka, bo widzi Sobieskiego na polu walki. Pod Wiedniem. To pytam się, dlaczego tych dwóch husarzy nie postawić? Dlaczego nie pokazywać tej potężnej historii Rzeczypospolitej?
Proszę pana, to miód na moje uszy, gdyż tutaj... Państwo tego nie widzą, ale tam jest biurko prezydenckie i za plecami mam kowboja na galopującym koniu. To jest husaria, która podbiła Dziki Zachód. Natomiast w Stanach Zjednoczonych za plecami mam husarza na koniu, który się unosi i ma tam w całym rynsztunku stoi za mną husarz. I Amerykanie jak przychodzą do mnie do gabinetu, podpytują co to jest, ja im tłumaczę, że takie polskie wojsko. Moją rodzinę do Polski Jan III Sobieski sprowadził spod Wiednia. To była szlachta gołota z tytułem, ale bez majątku, która z Hiszpanii przyszła walczyć pod Wiedeń i w odsieczy wiedeńskiej się wsławili i zostali osadzeni na Pomorzu, na dzikich ziemiach, żeby stawiać opór.
I muszę panu powiedzieć, że porusza pan kwintesencję polskości. Wie pan, że jeńców tureckich Sobieski wprowadził do Polski, oni się osiedlili i nie chcieli wracać do Turcji?
Od pana wiem o Tatarach polskich,
też
o szlachcie. Likowy. A co pan tam ma na palcu?
Sygnet.
Ale herbowy.
Tak, to po Siekluckich, po dziadku, przekazał mi ojciec, więc noszę.
A jaki to herb?
Trzaska.
Przywróciłby pan tytuły szlacheckie? Mościcki chyba zlikwidował.
One są przywrócone tak naprawdę. Może nieprawnie, może to już takie... Jest szacunku, może to noszę. Siekluccy to też drążkowa szlachta z Mazowsza pochodząca. Natomiast może majątki jakieś tam mieli, natomiast te majątki się dzieliły na ilość synów i tak dalej.
Może coś zasieje w panu. Tak samo jak pan opowiadał o husarii. Gdyby pan kiedyś został prezydentem, ja uważam, że powinniśmy przywrócić tytuły szlacheckie i książęce i wszystkie inne takie, przywrócić herby siłowo i wpisywać to do dowodów osobistych. Brytyjczycy są wciąż dumni ze swojej korony, ze swoich regaliów, z tego linażu całego, który prowadzi daleko przez wieki. Polacy, żeby tę dumę odzyskać, powinni wiedzieć, że w Polsce są książęta skoligaceni z największymi dworami. Że była szlachta, jest szlachta, że ktoś przechował herby. Oni może by dzisiaj nie chcieli, ale nagle by się pojawiło coś takiego jak duma narodowa.
I muszę panu powiedzieć.
Niemcy wpisują doktorat do dowodu osobistego i widać, że ktoś ma DR przed nazwiskiem po niemiecku, natomiast u nas powinno się tytuły szlacheckie przywrócić, promować i miody polskie, jakby pan prezydentem będąc kiedyś serwował wyłącznie miody polskie. Czy wie pan, że Jan III Sobieski eksportował Wisłą do Gdańska i potem w lewo na dwór brytyjski i inne dwory miody polskie. I teraz ja nie spotkałem żadnego prezydenta, z którym chciałbym gadać, albo do którego miałbym dojście w moim życiu polskiego. Natomiast gdybym spotkał prezydenta któregoś i chciał z nim gadać, to bym namawiał, żeby przywrócić miody polskie jako jedyny rdzenny trunek, bo piwo nie jest polskim wynalazkiem, wino nie jest polskim wynalazkiem, wódka nie jest polskim wynalazkiem. Mamy różne swoje markowe rzeczy, ale rdzennie polskim wynalazkiem są miody w naturalnym procesie kiszenia i jakby tak prezydent Rzeczypospolitej wysłał do korony brytyjskiej przed którymś ze ślubów beczki miodu polskiego i w liście napisał: przepraszamy za 300 lat przerwy w dostawach. Bo Jan III Sobieski nie za pieniądze tylko w prezencie statek miodów wysyłał.
Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że no pierwszy raz się z panem nie zgodzę dzisiaj. Dlatego, że piwo to jest rdzenny napój polski.
Ale się kłócą z nami, że Czesi wymyślili piersi albo coś tam.
Wtedy chyba nie było Czechów i nie było Polski. Wtedy to były po prostu łużyckie ziemie, które kilka tysięcy lat temu...
No dobra, ale do piwa jest konkurencja. Natomiast do miodów pitnych nie ma konkurencji.
No tak, bo miód był słodki i fermentacja odbywała się w sposób dziki. Przecież nie mieliśmy odizolowanych szczepów drożdży specjalnych. To były dzikie drożdże, czyli poprzez zakwaszenie cukru.
Tak, jak chleb, tak jak kapusta,
tak jest, tak jak ogórki, słód na przykład, tak. I tak dalej. Natomiast chcę panu nie powiedzieć, że okowita, czy też destylarnia, destylowanie alkoholu w Polsce było od zawsze. Od zawsze.
Ale urządzenie to Niemcy wymyślili, potem zrobiło karierę w Rosji, myśmy dostali albo od Niemców, albo od Ruskich.
Tak,
proces destylacji.
Natomiast whisky tak powstała. No ja whisky robię z piwa, dlatego że to whisky z piwa.
Zaraz mi pan o tym opowie, bo już jest taka pora, że bar trzeba otworzyć. Jak pan spędza wakacje?
Najczęściej gdzieś wyjeżdżam za granicę. Lubię Dominikanę, lubię... W ogóle Karaiby lubię.
Mój człowiek, po prostu mój człowiek.
Muszę pan powiedzieć, że jedne z lepszych wakacji, jakie spędziłem, drogie jak szlak to było, okazało się, że Amerykanie mają trzy razy taniej.
Tak, i na Karaibach.
No, 17 pięter statek po Karaibach, 30 restauracji, 7 tysięcy ludzi na pokładzie. Gigant i Amerykanie są tak zorganizowani nieprawdopodobnie, bo ja zrobiłem powtórkę, ale z włoskimi liniami, no takiego bajzlu.
Następnym razem musi pan zabrać rodzinę na statek Disneya. Jest mniejszy, cudnie zrobiony, wyjeżdża pan z parków Disneya w Orlando, na Florydzie, wraca pan w to samo miejsce, był pan na Bahamach, są krótsze, dłuższe rejsy. O tym porozmawiam następnym razem, bo to prywata. Jest pan punktualny?
Bardzo. Denerwuję się, jak się ludzie spóźniają.
Też nienawidzę, bo okradają mnie z mojego czasu.
Znaczy to szacunek.
I był pan 3 minuty przed czasem, ja byłem pół godziny przed czasem, wyszedłem na górę siku zrobić, potem wróciłem, pan już był. Wstaje pan rano, czy pracuje do późnej nocy?
Nigdy nie miałem problemu ze wstawaniem i moje wstawanie to jest gdzieś godzina 7-8.
A siedzi pan do późna, czy nie?
No, zdarza się.
Cel życiowy.
Godnie przeżyć życie, dobiec do mety, patrząc w lustro i mówiąc, niczego nie żałuję.
Gdzie pan będzie za lat 5?
Myślę, że w Warszawie, choć znając moją rogatą duszę, mogę być równie dobrze na Florydzie.
A raczej pytam w życiu.
A to jest, gdzie jestem. To jest takie miejsce wymoszczone pięknie.
Dobra, a za 10 lat?
No myślę, że już emeryturę będę miał.
Drugi raz, bo w wojsku pan po raz pierwszy był w wieku tuż przed emerytalnym, bo oni kończą szybciej.
No, po 15 latach, tak.
A emerytura gdzie? Na Florydzie pan sobie myśli?
Muszę panu powiedzieć, że ja napisałem do burmistrza Florydy, do Miami burmistrza, że szukam terenów pod budowę polskiego browaru na Florydzie, bo tam złapałem taki... złapałem taki układ, który jak wpadł mi w ręce, to mi włosy dęba stanęły i zrozumiałem cud Ameryki w pewnym momencie, nie? I mówię, zbuduję browar i zrobię to tak, że moi pracownicy z Polski będą na 6 miesięcy jechać tam ważyć polskie piwo w polskim browarze na Florydzie, potem będą wracać, tam diety w dolarach i w ten sposób ja im podniosę pensję, oni będą szczęśliwi, że z rodzinami mogą sobie pojechać na pół roku, wrócić i tak dalej, i tak dalej. Polskimi pracownikami i amerykańskimi oczywiście, bo tam trzeba 15 czy 10, żeby dostać też obywatelstwo amerykańskie, żeby móc tam dłużej siedzieć i zainwestowanie 500 tysięcy dolarów, to nie było problemem. I nie odpowiedział mi skurczybyk. Drugi raz napisałem do niego.
To ja z panem pogadam i chętnie panu pomogę, bo też chciałem na stare lata na Florydzie zainwestować i już zacząłem.
Wysiadam z samolotu, gość wychodzi...
Ale z tym browarem to lepszy pomysł. Kupi pan Cieszyn?
Napisali do mnie maila z umową, którą mam podpisać, która umowa to utajnia wszystko. Dlaczego? Nie mam pojęcia.
Umowa utajnia, ale już pan podpisał?
Tej umowy jeszcze nie, więc mogę powiedzieć, że jestem zainteresowany.
Dobra, ale co wtedy, co z tą Florydą? Starczy panu?
Myślę, że tak.
500 tysięcy dolarów to nie jest to strasznie.
I zainwestowanie. I dostaje się obywatelstwo.
Ja się chętnie dorzucę do tego interesu, za chwilę pogadamy. Przyniósł mi pan piwo?
Przyniosłem panu whisky, proszę pana.
A co, wiedział pan, że ja za piwem nie przepadam, ale koledzy moi przepadają za piwem.
Ja kiedyś od pana dostałem tą koszulę, taką koszulę i występowałem chyba u jednego z najlepszych dziennikarzy w Polsce, u Roberta Mazurka, takiego politycznego. On się ubrał w fular i w koszulę.
Tak, a pan w tej kolorowej. Widziałem to. Tak, znajomi wszyscy mi przysyłali. Pan założył twoją koszulę.
No, podziękowałem serdecznie za ten prezent. Bardzo miły ten prezent był. No, a ja dzisiaj chcę się odwdzięczyć moją whisky, która ma już, ta, którą panu przyniosłem, ma już 7 lat. No i pewnie dzisiaj nie spróbujemy teraz. Natomiast chcę panu powiedzieć, że jeszcze lepsza frajda niż piwo.
Bardzo mnie to wszystko cieszy. Spinki pan ma do koszuli. Mhm. To młodzież już nawet nie wie, co to spinki. Można pokazać? Tam są dwie dziury, a nie guziczek. Donald Trump też ma spinki. Czy to jest w polskim parlamencie powszechne? Czy pauperyzacja nastąpiła i chłopcy na guziki zapinają?
Nie, w ogóle jest tak, panie redaktorze, że poseł to jest pewnego rodzaju, niepewnego rodzaju, to jest godność. To jest nadana
no
przez...
No i powinien wyglądać, no.
Ja reprezentuję wyborców, nie siebie. I jak przychodzi Łajza w trampkach, to mnie po prostu krew zalewa, no. Ja nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem. Po prostu kto go wybrał, takiego ma. I szczerze mówiąc, parlament tak właśnie wygląda, że jest kilkadziesiąt osób, które traktuje bardzo profesjonalnie swoje przedstawicielstwo i godność nadaną przez naród do sprawowania tego urzędu.
To poproszę to whisky.
Przynieście?
Tak, tak. Wiem, gdzie stoi, bo już wcześniej wpadło. Nie, nie, niech pan nie kręci kamerą, ono wejdzie teraz elegancko w kamerę. Pokażemy whisky. Sprzątnę teraz. Pan tam siądzie, gdzie pan siedział przed chwilą. I teraz pokazujemy, co tu jest. Certyfikat. Jakub, jak się podpisał.
Wszyscy odpowiedzialni.
Data rozlewu jest 15 lipca, nie, to przepraszam, listopada 19 roku. To trzeba umieć otworzyć. Flaszka whisky. Taka. Z polskiej ziemi. To jest mój program, więc se mogę reklamować, co mi się podoba i zrobić product placement i inne rzeczy. Teraz klaćmy.
To jest polski dom.
To psuje tylko, zawsze wali akcyzą. No. Nie powinno być akcyzy, bo to tylko powoduje, że dzieci pijaków mają mniej pieniędzy na zeszyty. Ja jestem bardziej z rumów karaibskich. Chętnie panu kupię dobry rum. Ma bukiet. Pytanie, czy nie jest za słodkie. Spróbuję wieczorem. Dzisiaj mamy spotkanie boso przez świat.
Genialnie pachnie. Z każdej
pachnie
beczki,
bardzo dobrze.
Z każdej beczki trochę
tylko
inaczej.
Nie pachnie dębem za bardzo.
Bo ona leży w, na przykład po winach różowych, czerwonych.
To tak się rum leżakuje, proszę pana. A co ja mam panu dać, proszę pana? Przywiozłem wyborcze, te chce pan do ogródka.
No pewnie.
Taki znak i razem z drutami przywiozłem, że się wbija. Albo. Przywiozłem coś, co na wszystkich... W Ameryce są teraz te parady. Szczególnie jak Trump do szpitala trafi łódkami, na przykład na rzece,
widziałem to.
2000 łódek i wszyscy pod takimi flagami. To mi pan powie, co pan chce. Jeszcze coś mam. Maski na ryj.
O, i to poproszę.
Maski na ryj z napisem Trump.
I to poproszę.
Proszę bardzo. To kończymy teraz tę rozmowę. Ja sobie schowam whisky. Dzisiaj ekipa...
Ja bym chciał tylko jedno zdanie na koniec.
Proszę bardzo, oczywiście, w każdej chwili.
Proszę państwa, za chwilę dosłownie są wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tak. Polacy w Ameryce w tej chwili nas oglądają, to chcę powiedzieć, że Polacy w Polsce bardzo liczą na to, że zagłosujecie na Trumpa, bowiem to jest ostatnia wyspa normalności i to jest, jeżeli stracimy tą wyspę, za chwilę zaleje nas po prostu lewactwo w największej rewolucji, jaka się dokonuje na naszych oczach świata. Za pomocą mediów, za pomocą empatii i tak dalej, i tak dalej. Podchwytliwych, obrzydliwych sposobów. Normalność to przyszłość cywilizacji. Dlatego Trump musi zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
I też tak uważam. Klaps. To do ogródka. Druty do ogródka. Prawdziwe To są dokładnie takie same, jak w Ameryce w ogródkach ludzie stawiają. I teraz ktoś wymyślił, że tutaj się wbija te druty.
Spryciarstwo
amerykańskie.
Tak.
No, to jednorazowe oczywiście, bo to się wybrzuszy wtedy, ale takie znaki reklamowe, to też koncepcja na Polskę, nie?
Tak.
Nabija się i potem drugim końcem się wbija do ogródka. Proszę.
Dzięki serdecznie.
Maska się należy. Jak już pan musi nosić, to niech pan reklamuje Trumpa. Proszę bardzo.
O.
Na zdrowie.
O. No i super.
Myślę, że rozmowa przebiegła bardzo pozytywnie. Zresztą, co tu dużo ukrywać, lubię pana Wojtka, zawsze go lubiłem i nie mogłem się doczekać tego spotkania, więc jest to pewnego rodzaju realizacja oczekiwana i bardzo się cieszę, że pogadaliśmy. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Panie Wojtku, dziękuję panu bardzo za tą bardzo ciekawą dyskusję. Jak się okazuje, w większości mamy wspólne zdanie na rzeczywistość nas otaczającą, co jest bardzo ważne, bo rzadko się zdarza, żeby ludzie mieli tak zbieżne poglądy. Dziękuję panu bardzo.
Pan Jakubiak, dorosły mężczyzna, nie trząsł się tak jak bosak przed rozmową, spełniony facet, tacy ludzie powinni być zarządcami. Musi najpierw czegoś dokonać w swoim życiu, a potem dopiero próbować załatwiać sprawy za nas, dla nas, przy nas. Dobrze mi się rozmawiało. No ale trochę za krótko. To jest taki typ gościa, z którym bym pogadał dłużej. W internecie to nie może być za długie, bo państwo będą żygać. Bardzo fajnie mi się rozmawiało. Cały czas mam problem z tym, że on poszedł do wojska, ale też nie wstydził się, opowiedział, dlaczego poszedł. No, chciał latać na myśliwcach, to gdzie miał pójść? Dokąd miał pójść? Do wojska poszedł, na myśliwce. To, że cały stan wojenny przesiedział w ubeckiej armii, to mi trochę przeszkadza, ale jak go słucham, to mi jakoś tak mniej przeszkadza, niż by mi przeszkadzało u kogoś innego. Kropka. I to mnie męczy. Bo może mnie oczarował. I co? I przestałem być podejrzliwy.